A teraz przejdźmy do rozważania Bożego Słowa. I jak wiecie, rozmawiamy ostatnio cały czas na bardzo ważny temat. Temat jedności, ale nie jedności rozumianej w tym sensie, że wszyscy mamy być tacy sami i jakby z jednej formy odlani, ale mówimy o jedności w takiej dynamicznej różnorodności, w takiej własnej tożsamości i patrzymy na to z różnych aspektów. Patrzymy na to i teologicznie, i praktycznie rozważamy ten temat. W niedzielę mówiliśmy o trzech pokoleniach Kościoła, tak? O dzieciach, o młodzieńcach i o ojcach, o tym, że Kościół jest różnorodny pokoleniowo, a jednak jest jeden, jednak jesteśmy jedno w Chrystusie. Mówiliśmy o tym, że Chrystus tworzy tę jedność i że wokół Niego wszyscy jesteśmy zjednoczeni. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy dalej też o tym rozmawiali, że właściwie to jesteśmy jak puzzle na jednej planszy. Każdy puzzle jest troszeczkę inny. Każdy puzzle ma troszeczkę inny kształt. Nie można go umieścić w innym miejscu, tak? Nie można puzzli zamiennie włożyć. One mają troszkę inny kształt, mają jakiś troszkę inny kolor też, mają jakąś, są inną częścią tego wielkiego obrazu, tak? I tak też jest w Kościele. Każdy z nas jest troszeczkę inny i to dobrze. I to dobrze, tak ma być. Mamy być troszeczkę inni od siebie. Mamy się różnić od siebie. Mamy reprezentować różne duchowe pokolenia. Mamy reprezentować inne kultury. Inne zwyczaje nawet. Inne style pobożności. To jest wszystko dobre. To jest wszystko dobre. Bóg chce, aby Kościół był różnorodny. I o tym też mówiłem w niedzielę, że różnorodność nie jest złem. Różnice nie są złem. Różnorodność jest Bożym planem dla Kościoła. I w ten sposób razem tworzymy tą piękną mozaikę. I dzisiaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na przykład pierwszych zborów pierwszego Kościoła, na to, w jaki sposób te zbory funkcjonowały w różnorodności, a jednak w jedności. Więc wymienimy sobie kilka zborów i króciutko, żeby was nie zatrzymywać zbyt długo wieczorem, króciutko sobie omówimy te przykłady. Pierwszy przykład to jest zbór w Jerozolimie. Zbór w Jerozolimie, jak wiecie, został zrodzony w dzień Pięćdziesiątnicy, a więc został zrodzony w dzień żydowskiego święta plonów. I w tym dniu Duch Święty stąpił w postaci różnych języków, rozdzielił różne języki, dał wiele języków, ale też spowodował jedność. Więc z jednej strony drugi rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje nam wielką różnorodność. Wymienione są różne narody, które tam były obecne. Wymienione są różne języki, różne kultury, które słyszały, co się dzieje. Każdy z nich słyszał uczniów mówiących w ich własnym języku, tak? A więc w pewnym sensie w tej izbie, gdzie Duch Święty stąpił, było potężne zamieszanie, bo każdy mówił innym językiem, więc był pewnego rodzaju chaos, ale w tym chaosie, w tym zamieszaniu był Boży porządek i była Boża jedność, ponieważ ludzie obserwujący mogli słyszeć Boże poselstwo w swoim własnym języku. W pewnym sensie Pięćdziesiątnica jest takim zaprzeczeniem wieży Babel. Tak jak pod wieżą Babel Bóg pomieszał ludziom języki i w tym momencie ustała jedność, ludzie się rozeszli po całej ziemi, nie mogli razem pracować. Tak też w Dniu Zielonych Świąt Bóg dał inne języki, ale już nie po to, żeby rozproszyć, ale po to, żeby zjednoczyć, tak? Żeby zjednoczyć wszystkich razem wokół osoby Jezusa Chrystusa. No i później oczywiście kazanie Piotra, którym czytamy, jak Piotr, świadomy bądź nieświadomy tego, co mówi, ale cytuje proroka Joela i głosi, że Duch Święty będzie namaszczał nawet niewolników i nawet niewolnice, a więc od razu było pewne przekroczenie barier kulturowych, społecznych i mówi, że to, co tutaj widzicie, będzie udziałem każdego, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, gdziekolwiek on będzie się znajdował. Więc pierwszy zbór, zrodzenie Kościoła, pierwsze wydarzenie, jakie miało miejsce w dzień 50, pokazuje nam na wielką różnorodność, a zarazem jedność w Kościele. Kolejny przykład to jest zbór w Antiochii. Zbór w Antiochii, o którym czytamy w rozdziałach Dzieł Apostolskich, rozdziały 13, na przykład. Antiochia to było trzecie co do wielkości miasto ówczesnego świata. Bardzo ważne centrum handlowe, kulturowe. Bardzo ważne miasto, strategiczne miasto w ówczesnym świecie. I czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, werset 1. Czytamy, jaki był skład przywódczy tego zboru. Kto był w gronie starszych tego zboru, kto był w gronie przywódców tego zboru. I Biblia mówi tak. W Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. Zwróćcie uwagę na to, jak stworzone jest ciało przywódcze tego zboru w Antiochii. Pierwsza osoba to jest Barnaba. Barnaba był skąd? Barnaba był z Cypru, tak? Był Żydem, który się urodził na Cyprze. Dalej, następna osoba wymieniona to jest Symeon, zwany Niger, a więc Afrykańczyk. Więc drugą osobą w tej radzie była osoba czarnoskóra, Afrykańczyk. Dalej mamy Lucjusza Cyrenejczyka, Afryka Północna. Kolejna osoba to jest Manaen i uważa się, iż Manaen był kiedyś niewolnikiem. Następny to jest Saul. Ja bym powiedział, że Saul to był ich wykształciuch. A więc mamy tutaj niesamowitą mieszankę, mamy tutaj niesamowitą różnorodność. W tej grupie przywódczej mamy ludzi różnej rasy, różnego koloru skóry, różnych narodowości, różnych klas społecznych, z różnych środowisk. A jednak Bóg powiedział, oni będą razem. Oni razem będą tworzyć trzon tego Kościoła. Oni będą zarządzać Kościołem w Antiochii. Jakże różni od siebie, z różnych środowisk zebrani razem. Większej mieszanki nie można było stworzyć niż w tej grupie przywódczej w Antiochii. Archeologiczne dowody pokazują, że Antiochia miała 5 etnicznych sektorów miasta i każdy sektor miasta był oddzielony wysokim murem. A więc był sektor grecki, był sektor syryjski, był sektor żydowski, łaciński, afrykański. I każda grupa etniczna mieszkała w swoim sektorze za wysokim murem, co wskazywało na to, że nie przechodziło się na drugą stronę muru, bo tam byli inni, innej rasy, innej narodowości, innego koloru skóry. I jaką wielką różnicę widzimy w Kościele, tak? Kiedy patrzymy na zbór w Antiochii, widzimy, że wszystkie te bariery zostały przełamane. Ten zbór pokonał wszystkie mury. Ten zbór przeszedł przez te bariery i stworzył jedność, tak? Jedność w różnorodności. Właśnie tam w Antiochii. gdzie ludzie byli tak podzieleni, tak posegregowani. Dzisiaj nie musimy budować murów. Dzisiaj byłoby to nieetyczne. Kojarzyłoby się to z gettem żydowskim, czy czymś tam jeszcze, z II wojną światową. Dzisiaj murów się nie stawia takich, przynajmniej u nas w Europie. Ale są mury niewidoczne. Są dzielnice, gdzie mieszkają Romowie. Jakieś ulice, gdzie mieszkają, gdzie się trzymają razem osobno, gdzie Polacy już tak niechętnie kupują mieszkania, bo tam mieszkają Cyganie. Tam nie ma muru fizycznego, ale tam mury istnieją, tak? Im bardziej Polska będzie ekonomicznie lepiej sobie radzić, tym więcej będziemy mieli napływu różnych grup etnicznych z innych krajów, z Azji. Będą przyjeżdżać, będą się osiedlać, będą pracować w Polsce ze wschodu, ze wschodniej granicy, będą przyjeżdżać, będą zakładać tutaj rodziny, osady. I myślę, że nie trzeba będzie budować fizycznych murów. Te mury często będą same stawały. Ale Kościół jest po to, żeby takie mury niszczyć. Amen? Żeby przechodzić przez te bariery, przechodzić przez te mury i docierać do tych, którzy gdzieś są tam po drugiej stronie. Tak ja nam to pokazuję zbór w Antiochii. Kolejny zbór to był zbór w Koryncie. Zbór w Koryncie był zborem żydowsko-greckim, był zborem mieszanym, znowu. Większość członków tego zboru wywodziła się z tak zwanej biedoty, z niższej klasy społecznej. 1 do Koryntian 1:26. Paweł do nich pisze i mówi: przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że u was w Koryncie to jest niewielu mądrych według ciała. U was w Koryncie jest niewielu wykształconych. Niewielu, którzy mają średnie czy wyższe wykształcenie. Niewielu bogatych. Niewielu wysokiego rodu. Taki był zbór w Koryncie. Byli w nim niewolnicy, byli w nim wolni. Paweł o tym pisze w liście do Koryntian. Ale nie tylko tam były podziały społeczne w tym zborze, czy różnice społeczne, natomiast też były pewne różnice światopoglądowe, bym powiedział. W tym zborze byli zwolennicy różnych przywódców chrześcijańskich, tak? Był to zbór, w którym jedni lubili tego przywódcę, a inni lubili tamtego przywódcę. Jedni mówili: my wolimy Apollosa, bo Apollos jest taki i taki. Nie, my wolimy Pawła, bo Paweł jest taki. Jedni mówili: nie, my wolimy tego przywódcę, bo on jest taki radykalny, on jak głosi, to tak prosto z mostu wali. A drudzy mówią: nie, my wolimy tamtego, bo tamten jak głosi, to jest inny. Więc ludzie mieli różne upodobania. Dzisiaj byśmy mogli to przenieść na nasz XXI wiek, byśmy powiedzieli, że jedni wolą słuchać w internecie tego pastora i jego kazań, inni wolą w internecie słuchać kazań innego pastora. I to jest okej. To jest okej tak długo, jak długo to się nie staje jakąś przeszkodą i jakimś nie tworzy dystansu między wierzącymi ludźmi, tak? A więc była tam debata na ten temat i Paweł musiał to uciąć i powiedzieć, kim jest Paweł, kim jest Apollos, kim jest ten czy tamten. Chrystus jest najważniejszy, tak? I pokazuje Paweł Koryntianom, że miłość łączy wszystkich razem, że spójnią tej jedności jest miłość, że właśnie dzięki miłości w różnorodności możemy być razem. Pierwszy do Koryntian, 13 rozdział, tak? Cały rozdział o miłości. O tym, że miłość jest najważniejsza, miłość jest największa, miłość nie ustaje, miłość jest wieczna. A więc tej różnorodności, jaką reprezentował zbór koryncki, grecko-żydowski, biedno-bogaty, zbór, w którym ludzie lubili różnych przywódców, jednak Paweł pokazuje, że przez miłość można być razem. I można razem wiele osiągnąć, tak? Następny zbór to jest zbór w Rzymie, do którego Paweł kieruje list i na koniec tego listu w rozdziale 16 mamy taką listę osobistych pozdrowień, którą przekazuje braciom i siostrom w Rzymie. Są to osobiste pozdrowienia Pawła, bardzo ciekawe, ponieważ znowu ten 16 rozdział do Rzymian pokazuje nam, jak wielka była różnorodność zboru w Rzymie, jak różni ludzie go tworzyli. A więc co tutaj mamy w 16 rozdziale pokazane? Na przykład występują w 16 rozdziale typowe imiona niewolników. Paweł osobiście pozdrawia niewolników. Wiecie, to był szok. To był kulturowy szok, bo niewolnicy w tym czasie to nawet nie byli w pełni ludzie. To tak pół zwierzę, pół człowiek. Tak byli traktowani. A już wymieniać z imienia, a już wymieniać w liście do zboru, no to to już było, wiecie, naprawdę. A jednak Paweł to czyni. Takie imiona jak Ampliat, Urban, Hermes, Filolog, Julia, to były typowe imiona niewolników z tamtych czasów. A Paweł tych ludzi z imienia tutaj wykazuje, wymienia ich. Ale też w tej liście osobistych pozdrowień mamy imiona osób z wyższych sfer. Na przykład taki gość, który się nazywał Arystobul, prawdopodobnie był wnukiem Heroda, był przyjacielem cesarza Klaudiusza. Dalej są wymienione osoby, które są z domu Narcyza, który był znanym bogaczem, lobbystą, byśmy powiedzieli, biznesmenem, był doradcą cesarza. A więc takie osoby wierzące były i w jego domostwie, w jego domu, w jego rodzinie. Więc Paweł pozdrawia niewolników, Paweł pozdrawia też pewne znane postaci, pewne znane osobistości, ale też, co ciekawe, Paweł pozdrawia kobiety, co znowu było bardzo wielkim szokiem i wielką rewolucją w tym czasie. Ta lista osobistych pozdrowień wymienia co najmniej 9 imion żeńskich. Znowu cała filozofia Pawła, jego nauczanie, jego styl życia pokazuje, jak pięknie potrafił jednoczyć i niwelować te różnice, usuwać te bariery kulturowe, społeczne, rasowe, płciowe wszelkimi sposobami, nawet w formie pozdrowień. Znowu kolejny zbór. Zbór pełen różnorodności, różnych ludzi, niewolników, wolnych, bogatych, biednych, a jednak razem, jednak jedno w Chrystusie, tak? No i popatrzmy jeszcze na zbory w Galacji. Zbory w Galacji, do których Paweł również, do tych zborów kieruje swój list. Otwórzmy list do Galacjan i popatrzmy na 3 rozdział, wersety 25 do 29. Apostoł Paweł pisze do Galacjan tak: a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyobrekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Dlaczego Paweł pisze takie słowa do nich? Dlaczego musi o tym przypominać? Dlaczego musi to podkreślać znowu? Ano dlatego, że pojawiły się pewne problemy, pojawiły się pewne podziały, poważne podziały się pojawiły w tych zborach na szczególnie na tle dogmatycznym. Niektórzy zaczęli nauczać, że nie można mieć zbawienia bez przestrzegania żydowskich zwyczajów. Nie można być zbawionym bez obrzezania. Nie można być zbawionym bez przestrzegania szabatu. I nastąpił podział, bo w tych zborach oczywiście większość stanowili nie Żydzi. I nastąpiły tutaj problemy, podziały. Jedni byli za, oczywiście inni byli przeciw, tak jak to jest zawsze. A inni się pewnie wstrzymali od głosu i czekali, co z tego wyniknie i do której strony się przyłączyć. Więc Paweł musi wkroczyć na scenę, Paweł musi to uporządkować, Paweł musi ich sprowadzić znowu do jedności. I mówi tutaj, że kiedy przyszła wiara, to się wszystko zmieniło. Kiedy przyszedł Chrystus, to się wszystko zmieniło. Więc nawrócenie przenosi człowieka w inny, nowy świat. Tak jak w opowieściach z Narni, wchodzisz przez szafę i znajdujesz się w innym świecie. Wchodzisz przez Chrystusa, wchodzisz w zbawienie. Chrystus powiedział, ja jestem drzwiami, tak? Chrystus jest tymi drzwiami do szafy, które kiedy przejdziesz, to jesteś w nowym świecie. Jesteś w nowym świecie, tak? Jesteś nowym stworzeniem. Jesteś nowym gatunkiem. Bo Chrystus stworzył jednego nowego człowieka, tak? I już nie ma Żyd czy Grek, czy niewolnik, czy wolny, czy kobieta, czy mężczyzna. Wszyscy są jedno w Jezusie Chrystusie. Tak mówi Paweł. Weszliśmy w nowy świat, w którym są zupełnie inne standardy, inne wartości. Jest inaczej. To jest inny świat. Pierwszy to był świat podziałów, świat segregacji, świat nieufności, świat, jeśli ktoś był inny ode mnie, to jest zły. A teraz weszliśmy w świat jedności, tak? I kluczowe słowo w tym fragmencie, który czytaliśmy teraz, kluczowe słowo to jest wszyscy. To słowo wszyscy powtarza się tutaj 3 razy. Wszyscy. Wszyscy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni. Wszyscy jesteście synami Bożymi. Wszyscy jesteście jedno. Wszyscy. Nie ma różnicy, kto jest z jakiego środowiska, jak wygląda, jaką ma płeć, jaki ma status społeczny. Nie ma znaczenia. Wszyscy mamy takie same przywileje i błogosławieństwa, tak? To Paweł musiał uświadamiać na nowo. A więc w tym nowym świecie inaczej funkcjonują trzy podstawowe relacje, o których tutaj mówi Paweł. Relacja rasowa, społeczna i płciowa. Wszystkie są pod działaniem Bożej łaski. A więc zniknęły rasowe podziały. Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka. No to kto jest? Trzecia rasa, tak? Pamiętacie, mówiliśmy o trzeciej rasie. Jest chrześcijanin. Jest dziecko Boże. Nowonarodzony człowiek. Nowy gatunek. A więc znikają podziały rasowe. Dalej znika ten podział społeczny. Nie ma niewolnika ani wolnego. Wiecie, w tamtych czasach to był bardzo delikatny temat. Bo niewolnictwo było mocno zakorzenione w kulturze. To było coś zupełnie normalnego. To był naturalny podział społeczeństwa. Czytałem o pewnym przykładzie z roku 203 naszej ery, który miał miejsce w północnej Afryce. Pewna niewolnica o imieniu Felicitas była chrześcijanką i świadczyła swojej pani. Swojej pani, która nazywała się Perpetua. I ta pani się nawróciła. No i nagle mamy niewolnicę i jej panią, obydwie wierzące. Obydwie zostały skazane na pożarcie dzikim zwierzętom. I w dniu egzekucji wchodziły na arenę, trzymając się za ręce. Niewolnica i wolna. Obydwie chrześcijanki, obydwie prowadzone na śmierć, trzymając się za ręce. I to był ten końcowy obraz ich wolności, ich jedności. Razem oddały życie Bogu. Razem umarły. A więc te podziały społeczne zostały przez chrześcijaństwo zniesione. Upłynęło jeszcze wiele wieków, zanim niewolnictwo zostało zniesione. Uważam, że również pod wpływem chrześcijaństwa. Ale początki temu dały pisma, dały słowa apostołów, apostoła Pawła i innych. Dzisiaj patrząc na nasze społeczeństwo, dzisiaj możemy sobie zadać pytanie, jaki status mają ludzie chorzy na AIDS? Jaki status mają dzisiaj ludzie niepełnosprawni fizycznie? Jaki status mają dzisiaj ludzie niepełnosprawni psychicznie? Jakie miejsce mają w Kościele? Jak się odnajdują w Kościele? Jak Kościół reaguje na takich ludzi? Czy Kościół dąży do zintegrowania ich, do tego, by byli częścią, by się czuli częścią, by poznawali Chrystusa, na ile mogą poznać? Ja pamiętam, bardzo się wzruszyłem kiedyś w pewnym zborze w Stanach Zjednoczonych, kiedy widziałem człowieka, który chorował na zespół Downa i ten człowiek przyjmował chrzest wodny i składał świadectwo o tym, w jaki sposób poznał Pana i jak grupa chrześcijan z tego kościoła otworzyła swoje serca na niego i okazali mu tyle miłości, tyle ciepła, że on mógł poznać Chrystusa. I to było fascynujące. Widzieć, jak człowiek niepełnosprawny umysłowo raduje się zbawieniem w Chrystusie. Na ile Kościół jest gotowy takie bariery usuwać, takie bariery pokonywać i wychodzić do ludzi o innym statusie społecznym niż my jesteśmy. No i również Paweł tutaj wspomina, że już nie ma mężczyzny ani kobiety. Dosłownie to jest napisane, nie ma mężczyzny i kobiety. Ponieważ być może jest to odniesieniem do pierwszej Mojżeszowej, gdzie Bóg stworzył człowieka na obraz swój, mężczyznę i kobietę, tak? Nie albo to, mężczyznę i kobietę. A więc również chrześcijaństwo jest ponad podziałem płci i szczególnie to w kulturach wschodu ma dzisiaj duże znaczenie to, co mówi Paweł. W pewnym sensie ten cały fragment może być jakąś aluzją Pawła do modlitwy rabinicznej z pierwszego wieku, która brzmiała: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem poganinem, niewolnikiem ani kobietą. Tak a propos kobiet, to jeszcze pozwolę sobie zacytować Psalm 68, werset 12. Pan daje hasło, zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki. Pan daje hasło, a zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki. To jest obraz tego, co się działo podczas bitwy, kiedy bitwa rozgorzała i armia zwyciężała. Wtedy te wszystkie kobiety roznosiły tę wieść wszędzie. I w pewnym sensie jest to ilustracja dla nas, jak potężną armią Kościół dysponuje, tak? Potężną armią zwiastunek, które są gotowe nieść Ewangelię i naprawdę służyć Bogu w pełnym wymiarze, jeśli tylko je uwolnimy i pozwolimy i powiemy: siostry, służcie Panu tak, jak Pan was powołuje i namaszcza. Warto chyba też wspomnieć dla nas, zielonoświątkowców, ten fakt, iż ruch zielonoświątkowy rozpoczął się w dużej mierze dzięki kobietom. Ta dynamika rozwoju ruchu zielonoświątkowego na świecie, ta misyjność zielonoświątkowców na świecie w dużej mierze zależała na samym początku od kobiet. Kobiety wypełniły tutaj wielką rolę. Wiele ich jest, możecie sobie gdzieś tam poszperać w materiałach dotyczących historii ruchu zielonoświątkowego, na pewno znajdziecie wiele nazwisk. Ja nie mam czasu tutaj wam wszystkich wymienić przykładów, natomiast podam wam jeden przykład dwóch kobiet, które się nazywały Hilda Olsen i Peggy Anderson. Te dwie niezamężne Amerykanki w 1950 roku założyły kościół zielonoświątkowy w Lesotho w Afryce. Założycielkami całego nurtu denominacji zielonoświątkowej w tym kraju były dwie niezamężne kobiety. Pojechały do tego kraju w roku 50 i pracowały tam przez 36 lat jako misjonarki. Prowadziły nabożeństwa, prowadziły szkołę niedzielną, otworzyły punkt pomocy medycznej, otworzyły księgarnię, głosiły słowo w więzieniach, w szpitalach, w wioskach latędowatych. I po 36 latach i wiernej pracy kościół zielonoświątkowy w Lesotho ma się bardzo dobrze. Chwała Bogu za to, że były dwie zwiastunki, tak? Dwie zwiastunki pojechały i zrobiły kawał dobrej roboty. Dalej, dlaczego Paweł również wspomina tutaj tę kwestię mężczyzna-kobieta? Bo wiecie, jak czytacie cały list do Galacjan, tam pojawia się ciągle ta sprawa obrzezania. Czy obrzezanie jest potrzebne, czy nie jest potrzebne? Czy jest potrzebne do zbawienia, czy nie jest potrzebne do zbawienia? Cały czas to się przewija w liście do Galacjan, bo to był problem. Ale zwróćcie uwagę na to, że kwestia obrzezania to nie tylko powrót do jakichś starych podziałów etnicznych na Żydów i nieżydów, ale obrzezanie powoduje wielki podział damsko-męski. Bo przecież obrzezanie, jeśli się trochę orientujecie, dotyczy tylko mężczyzn. A skoro obrzezanie jest potrzebne do zbawienia, skoro obrzezanie jest znakiem świętości, duchowości i tak dalej, tak? Według tych pewnych tam nauk, które były głoszone, a więc tylko mężczyźni mieli ten przywilej dostąpić tego zaszczytu obrzezania, tak? Więc automatycznie kobiety były zdegradowane do niższej pozycji w kościele. Więc popatrzcie, to nie był tylko podział na Żyd, nie Żyd, a to był podział na to, że mężczyzna ważniejszy, kobieta już nie tak bardzo. Dlatego Paweł pisze do Galacjan, że tu nie chodzi o to, że obrzezanie jest tak istotne, raczej pisze, że tym, co nas łączy, tym, co nas zespala z Chrystusem, jest chrzest. Tak? Werset 27, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Bo chrzest może wziąć zarówno mężczyzna, jak i kobieta, tak? Już nie ma problemu. Już nie ma różnicy. Obydwoje mogą być ochrzczeni. I obydwoje są jedno w Chrystusie, tak? A więc tak apostoł Paweł poprostował niektóre rzeczy. Poprostował niektóre rzeczy, sprowadził zbór do jedności z powrotem i pokazał, że czynnikami jedności jest po pierwsze wiara. Werset 26. Wszyscy jesteście przez wiarę synami Bożymi. Przez wiarę. Po pierwsze wiara nas łączy, tak? Dalej, werset 27 pokazuje, że chrzest nas łączy, bo obrzezanie dzieli, ale chrzest nas łączy i po trzecie łączy nas sam Chrystus. Werset 28. Wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. Łączy nas sam Chrystus. I tą myślą zakończę. Powstańmy do modlitwy i dziękujmy Panu za to, że jesteśmy jedno. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Dzięki wierze, dzięki temu, że zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, ale przede wszystkim dzięki Chrystusowi. Ponad podziałami, ponad różnicami jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty przyniosłeś nową jakość życia. Ty wprowadziłeś nas do nowego świata, w którym jesteśmy jedno. Ty usunąłeś bariery, mury i różnice. Ty sprawiłeś, że jesteśmy braćmi, siostrami, że jesteśmy razem, że tworzymy jedną rodzinę, tworzymy Twój Kościół. Dziękujemy, że jesteśmy nazwani Twoimi synami, córkami, że jesteśmy wszyscy uczestnikami Twojego zbawienia, bez względu na to, czy jesteśmy mężczyznami, czy kobietami, bez względu na to, czy jesteśmy młodzi, czy starzy, bogaci, czy biedni. To nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy wszyscy jedno w Jezusie Chrystusie. Modlimy się, abyś pomógł nam w mądry sposób tę jedność tworzyć, budować, umacniać, pielęgnować, zachęcać się nawzajem do jedności, usuwać uprzedzenia, budować zaufanie, budować miłość wzajemną, troskę o siebie nawzajem. Błogosławimy Cię, Panie, że jesteś głową Kościoła, że wokół Ciebie jesteśmy zjednoczeni. Błogosławimy Cię za to, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że w tym Kościele, w tym zborze zbudowałeś już tak dużo jedności i dalej ją budujesz. Dzięki Ci za to, Panie. Że możemy stanąć ponad różnicami, ponad podziałami i powiedzieć, jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym Kościołem. Jesteśmy jedno w Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Błogosław nas, kiedy się stąd rozejdziemy. Błogosław nasze rodziny, nasze domy. Błogosław wszystkie inne wydarzenia, jakie będą miały miejsce jeszcze w tym tygodniu. Spotkania młodzieży. Błogosław uroczystość ślubną w sobotę. Błogosław niedzielne nabożeństwo. Panie Jezu, to wszystko, co robimy, to dla Ciebie. To dla Twojej chwały, Panie. Nie dla nas, ale dla Ciebie niech będzie wszelka chwała. Dziękujemy za wszystkie nowe osoby, które przyprowadzasz do naszego zboru. Dziękujemy Ci i modlimy się, aby czuli się jedno z nami, aby czuli jedność, czuli miłość braterską, czuli akceptację, Panie. Dziękujemy Ci za osoby starsze w naszym zborze, za ojców i matki w wierze. Dziękujemy Ci za młodzież, dziękujemy za dzieci. Dziękujemy za cały Kościół. Dziękujemy za przywódców tego zboru. Dziękujemy za wszystkich, których tu zgromadziłeś, Panie, za to, że jesteśmy duchową rodziną. Dzięki Ci za to, Panie. Uwielbiamy Cię i miłujemy Cię, nasz Panie. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen.